Spotkaliśmy się po to, żeby się posilić, tak? Żebyśmy wyszli stąd pokrzepieni, zachęceni, bo taka jest rola Kościoła. Rola Kościoła jest po to, żeby się wzmacniać, budować w jedno ciało. I taka jest rola Kościoła. Dlatego tu jesteśmy po to. Nieważne, że jest nas mało, dlatego, że nie w ilości Kościół się ma moc, tylko w jakości. A jakość pochodzi od tego, który daje nam tę jakość, czyli Chrystus. To jest jakość. Jakość, której nie da rady podrobić. Którą możemy próbować podrabiać, ale nam się tego nie uda. Dlatego musimy czerpać od tego, który nam daje. Dlatego jeżeli przyszliśmy tu, to przyszliśmy po to, żeby czerpać nie od tego, który tu stoi, tylko od tego, który tam jest i który jest w naszych sercach. Poprzez Ducha Świętego. Także chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię, jeżeli mamy, bo nie zawsze mamy, tak jest. Wiem, znam to z praktyki. Ewangelia Marka, i to jest 8 rozdział, 27 werset. Trochę mało tu miejsca, więc wybaczcie, ja tu mam troszeczkę ściąg. Także tak będę się dzielił. Słuchajcie, i to jest Ewangelia Marka, 8 rozdział, żebyśmy zajrzeli. To jest to taki wersecik mało znaczący, ale dla mnie jest bardzo znaczący. Dlatego chciałbym się z wami troszeczkę podzielić. Wyszedł Jezus z uczniami do wiosek koło Cezarei Filipowej i pytał w drodze uczniów swoich, mówiąc do nich: za kogo mnie ludzie uważają? I to jest całe słowo. Nie, żartowałem. Chodzi o to, że kiedy zastanawiałem się nad tym, dlaczego Pan Jezus, skoro wie wszystko, bo jest Bogiem, pyta swoich uczniów: za kogo mnie ludzie uważają? Czy sobie bez sensu? Po co Pan Jezus o to w ogóle pyta? Ale z drugiej strony prawda jest taka, że Pan Jezus wiele rzeczy czynił nie ze względu na to, żeby coś wiedzieć, tylko ze względu na to, kto go otaczał, z kim przebywał w tym czasie. I kiedy pytał uczniów swoich, za kogo ludzie mnie uważają, to pytał ze względu na swoich uczniów. Dlatego, żeby uczniowie zadali sobie to samo pytanie kiedyś, kiedy już Chrystusa z nimi nie będzie w ciele, to żeby zadali sobie to samo pytanie. I dzisiaj Kościół też ma takie zadanie, zadać sobie pytanie, za kogo nas ludzie uważają? Za kogo ciebie uważają twoi sąsiedzi, twoi znajomi, twoi przyjaciele niewierzący, twoi rodzice, którzy jeszcze nie uwierzyli? Za kogo oni ciebie uważają? Czy zadajesz sobie to pytanie dzisiaj w swoim sercu, za kogo mnie ludzie uważają? Czy za baptystę? Czy za sekciarza? Czy może za fanatyka religijnego? A może uważają cię za chrześcijanina? A może uważają ciebie za ucznia Jezusa Chrystusa? Czy zadajesz sobie takie pytanie, za kogo ludzie mnie uważają? Bo jest to ważne. Dlatego, że pozornie wydaje się, a co mnie to obchodzi, za kogo mnie ludzie? Ja wiem, kim jestem w Chrystusie. Nie ma to większego znaczenia, za kogo mnie ludzie uważają. Bo ja wiem, jaką mam wartość w Chrystusie. Tak może być na początku. Bo tak też ja myślałem, kiedy byłem 2-3 lata nawrócony, myślałem sobie, a co mnie ludzie tam obchodzą? Najważniejsze jest to, co ja o sobie myślę i co mam, jaką wartość mam w Chrystusie. Jednak nie. Pozornie wydaje się, że tak jest. Ale jednak jest to ważne. Ze względu na to, że Kościół Jezusa Chrystusa został wyznaczony do tego, żeby świecić. Żeby być na świeczniku, żeby być oglądanym przez świat. Żeby świat oglądał Kościół i widział w nim Jezusa Chrystusa. I to jest ważne. Ważne jest to, jak postrzegają mnie moi sąsiedzi, moi bliscy, moi znajomi. Bardzo ważne. Dlatego, że oni muszą dostrzec we mnie Jezusa Chrystusa. I kochani, kiedy czytałem Pismo i wiem, że znamy Pismo na pamięć. I znalazłem 3, choć wiem, że jest ich więcej, takich postaw, które mogą świadczyć o naszym życiu, jakie ono jest. I pierwsza taka postawa, którą odnalazłem w Słowie, to jest pierwszy list Piotra, 2:12. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień swojego nawiedzenia. To jest pierwsza postawa i myślę, bardzo zachęcająca. Aby ludzie, którzy oglądają nasze życie, błogosławili Boga za nasze życie. Bo jeżeli będą patrzeć na nas i nie będą błogosławić Boga za nasze życie, to będziemy za to rozliczeni. I nie chciałbym być za to rozliczony. Chciałbym, żeby kiedy stanę przed Ojcem, kiedy stanę przed sądem, przed Chrystusem, to Chrystus powiedział: Twoje życie wysławiało moje życie. Jezusa Chrystusa. Wysławiało Jezusa Chrystusa, Twoje życie. Błogosławiony jesteś. Ale jest inna postawa też. Jest to list do Laodycei w objawieniu Jana. Otwórzmy, bo myślę sobie, my znamy to, ale warto wracać do Słowa Bożego, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny, prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także letni, a nie gorący, ani zimny. Wypluję cię z ust moich. Kochani, druga postawa. Postawa, która nie jest do naśladowania, ale kiedy jest w Słowie, warto się nad tym zastanawiać. Jaki jestem? Czy jestem gorący dla Chrystusa? Czy jestem gorący tylko w swoich słowach, czy też w swoim sercu i swoim czynie? Bo wiara objawia się przez uczynki, a nie przez tylko święte gadanie. Wiara objawia się w tym, co robimy, a nie w tym, co mówimy. Czy jestem zimny albo gorący? Czy może jestem letni i jestem nieprzyjemny w ustach Chrystusa? Że chce mnie zwymiotować? List do Rzymian, 2:24. Ale bowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Kochani, straszna wizja. Kościół nie może być w takim miejscu. Poganie mają błogosławić Boga za nasze życie, a nie bluźnić Bogu z naszej winy. Ale to są tylko przestrogi, kochani. I warto je sobie wziąć do serca, dlatego że po to one zostały zapisane w Słowie Bożym, abyśmy badali, jak się ma nasze serce do tego, co Chrystus mówi w swoim Słowie. Nie dlatego, żeby straszyć Kościół, że tak jest. Nie. Abyśmy zbadali swoje serce. Ja badam swoje serce, dlatego czytam to dzisiaj i badam sobie, czy aby przypadkiem moje życie nie jest obrazą Boga. Każdy chciałby, żeby postrzegano go jak chrześcijanina. To takie jest nasze pragnienie. Aby kiedy ludzie niewierzący mówią: w Tobie widzę Chrystusa. Ty rzeczywiście jesteś Krzysztof, niosący Chrystusa. Rzeczywiście widzę, że Ty go niesiesz w swoim życiu. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, nie może być tak, że tylko słowami wypowiadamy, że jesteśmy chrześcijanami. Nie ma takiej opcji, że dzisiaj powiemy tu: wspaniale, jesteśmy wierzący, alleluja, Panie Jezu. Nie. Niestety nasze czyny muszą za tym iść. Nie da rady być ustami chwalić Boga, a w swoim życiu zapierać się. Możemy znać Słowo Boże w małym paluszku. Możemy na każdą chwilę cytować odpowiedni werset. Ale to nie sprawi, że będziemy ludźmi wierzącymi. Nie będziemy ludźmi, którzy będą mili Bogu. Dlatego, że każdy to może zrobić. Każdy może się nauczyć Słowa Bożego. Każdy może manipulować Słowem Bożym. Każdy może wypowiadać różne rzeczy, ale to nie zmieni jego życia. Dopóki nie będzie tam żywej wiary, nie będzie tam Chrystusa. I kiedy zastanawiałem się nad tym, to co ma sprawiać, że ludzie mają przychodzić do kościoła? Co sprawia to, że właśnie ławki są pełne w kościołach? Odpowiedź jest taka, jaką wcześniej powiedziałem. Że ludzie będą błogosławić Chrystusa w dzień swojego nawiedzenia, za nasze życie. Ale też jest, że czasami, a może nawet częściej jest to, że ludzie chcą oglądać sukces. Ludzie chcą widzieć, że Bóg nam błogosławi. I to staje się magnesem dla innych niewierzących, że rzeczywiście w naszym życiu coś się zmieniło. Że rzeczywiście wśród tych ludzi coś jest dziwnego, coś tam świeci. Ale zadałem sobie drugie pytanie i też myślę sobie, żebyśmy my wszyscy je sobie zadali. Czy sukces musi być magnesem do chrześcijaństwa? A jeżeli tak, to jaki sukces? A jeżeli sukces, to dla każdego ten sukces jest czymś innym, tak? Dzisiaj powie ten, ja mam samochód, Pan mi pobłogosławił, ja mam mieszkanie, ja mam dom. To są sukcesy, pewne sukcesy. I może być może to będzie świadectwo dla świata, że rzeczywiście Bóg wśród nas działa. Ale ja myślę, że Kościół powinien oczekiwać czegoś więcej niż tylko dóbr materialnych. Oczekiwać czegoś, co Bóg zrobi ponad naturalnie. Że musi się Duch Święty objawiać w Kościele, nie tylko dlatego, że ja mam samochód. Że dlatego, że mam nowe mieszkanie. Oczywiście Pan błogosławi, bo taki jest, bo jest dobry. Wylewa na swój Kościół, na wszystkich, nawet tych, którzy w Niego nie wierzą, daje im to, bo jest dobry, miłosierny i wspaniały. Tak jest. Ale to nie jest miarą chrześcijaństwa. To niestety nie jest miarą chrześcijaństwa. Miarą chrześcijaństwa jest bojaźń Boża. Jeżeli Kościół ma bojaźń przed Bogiem, to dopiero jest miara chrześcijaństwa. Początkiem poznania jest bojaźń Boża. Nie pamiętanie, co jest napisane w 7 wersecie listu do Koryntian, czy w jakimś innym rozdziale Słowa Bożego. To nie jest miara chrześcijaństwa. To jest dodatek. Bojaźń Boża jest początkiem poznania Boga. Jeżeli ludzie dostrzegą bojaźń Bożą w Kościele, jeżeli powiedzą, rzeczywiście tu, w tym miejscu jest bojaźń Boża, wtedy Bóg się będzie objawiał. Pragnienie bojaźni Bożej potrzebne jest dla Kościoła. Kościół ma mieć nie strach przed Bogiem, ale bojaźń. Bojaźń, że Bóg przyjdzie i sprawi coś w naszym życiu. Że będziemy oczekiwać, żeby przypadkiem czegoś nie przeoczyć. To jest bojaźń Boża. Bojaźń, która sprawia, że oczekujemy Chrystusa, który przychodzi i przestawia pewne rzeczy, które do tej pory nie były zmienne. Chrystus przychodzi i zmienia porządek, który my sami sobie narzuciliśmy. Bo nie zawsze jest taki, jaki On by oczekiwał. Dlatego są dwie rzeczy niezmienne. Bóg Ojciec, On się nigdy nie zmieni. I zmiany, które nie są zmienne. Bo zmiany muszą przyjść. Zmiany muszą przyjść, dlatego są niezmienne. Takie są dwie rzeczy niezmienne. Kochani, jeżeli wrócimy do bojaźni, dlatego że bojaźń jest początkiem tego, co Kościół potrzebuje, tego zastrzyku ducha, który spowoduje, że te ławki, to miejsce, to miasto będzie pełne Ducha Bożego. Ale co sprawia, że mamy bojaźń Bożą? Czy pozytywne wyznawanie? Może będziemy mówili tylko o bojaźni Bożej? Czy Kościół nie powinien być też pełen modlitwy? Że modlitwa jest fundamentem, może nie fundamentem nawet, ale ale tym, co łączy nas z Bogiem. Bo jak mamy oczekiwać coś od Boga, jeżeli w ogóle z Nim nie rozmawiamy? Co możemy od Niego otrzymać, skoro nie prosimy? Co możemy otrzymać, nawet jeśli prosimy, a nie oczekujemy? Ale jeżeli oczekujemy, to tylko we właściwym dla siebie czasie, a nie dla Niego. Kochani, Bóg ma upodobanie w wierności. Kiedy modlimy się, a nie oczekujemy tego, że otrzymamy, nasza modlitwa nie jest nic warta. Jeżeli modlimy się i wyznaczamy Bogu czas, kiedy On ma zrealizować nasze prośby, modlitwy, czy przypadkiem nie ubliżamy Bogu w ten sposób? Czy nie pozwólmy Bogu działać w Jego właściwym dla Niego czasie? Czy nie powinniśmy tak czynić? Kiedy modlimy się, czy nie powinniśmy oczekiwać Jego działania i oczekiwać Go we właściwym czasie? Ale nie znamy właściwego czasu dla nas, dlatego, że jesteśmy niecierpliwi. Nie mamy cierpliwości, bo Pan Bóg nas nie wysłuchał w naszych modlitwach, bo już mija 15 lat, a tu nic. My znamy Słowo i wiemy, jak jest w modlitwie. Wiemy, kiedy ona jest szczera przed Bogiem, kiedy rzeczywiście wylewamy w komorach łzy przed Bogiem, kiedy rzeczywiście oczekujemy na odpowiedź Jego. I kiedy mówimy tylko tak zwany pacierz. Kiedy klepiemy mantrę przed Bogiem, my doskonale wiemy, bo znamy stan swojego serca. Mówimy czasami, żeby się sam, modlimy się tylko dlatego, żeby samemu się dobrze poczuć. Nie, żeby mieć relację z Ojcem, ale żeby dobrze się samemu, bo miałem społeczność dzisiaj. Dzisiaj moja godzina z Panem. Mój czas z Ojcem. Ale czy rzeczywiście to był czas z Ojcem? Czy rzeczywiście ja spędziłem ten czas z Ojcem? Czy nastawiałem uszu na to, co Pan do mnie powie dzisiaj w tej modlitwie? A czy rzeczywiście mówiłem do Niego? Albo mówiłem do samego siebie? Czy rzeczywiście wierzyłem, że Chrystus odpowie na moją modlitwę? Kościół wiary. Kościół pełen bojaźni Bożej. Kościół pełen chwały Boga. Tak musi Kościół funkcjonować. Nieważne, że jest mały. Nieważne, że jesteśmy już starzy, że jesteśmy, nie mamy włosów, nie mamy czegoś, co moglibyśmy zaoferować innym. Ale mamy Chrystusa. I Jego mamy się uchwycić. Jeżeli Jego się uchwycimy, to nic innego nam nie będzie nam potrzeba. Do tego, żeby Królestwo Boże się rozpowszechniało, żeby się rozrastało. Tak jak Pan Jezus to zapowiedział. Księga Habakuka, 2 rozdział. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan, mówiąc: zapisz to, co jest w widzeniu i wyryj to na tablicach, aby to można było szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Kochani, te wersety wyraźnie nam mówią, jakie ma być nasze postępowanie w modlitwie, jakie ma być nasza postawa wobec naszego Ojca, naszego Zbawiciela. Musimy wyjść naprzeciw. Wyjść i oczekiwać, wypatrywać, co do nas powie. A jeżeli już powie, to będziemy wiedzieli, że On do nas mówi. Kochani, co jest miarą błogosławieństwa dla Kościoła? Czy przypadkiem to, co wcześniej powiedziałem, samochody, domy, mieszkania, rozrośnięty kościół, piękne okna, wszystko, co potrzeba? A czy nie przypadkiem to, że Kościół wie, co Bóg do niego mówi. Czy to nie jest miarą błogosławieństwa? Że my wiemy, co Bóg od nas oczekuje. Ja myślę, że wspaniałą rzeczą jest, kiedy wiemy, jak Bóg do nas mówi. Kiedy już nie ma żadnych wątpliwości, że Bóg do nas przemówi. Kiedy wiemy, co już mamy robić. To jest miarą błogosławieństwa. Że nie ma wątpliwości. Znika wszelki strach, niepewność. Wiemy, że Bóg do nas przemówi. To jest pełnia błogosławieństwa dla Kościoła. A kiedy już będziemy wiedzieli, to będziemy oczekiwali. Wtedy nikt nas nie zwiedzie, jeżeli powie, nie wyczekuj tego. Po co czekasz? Na co czekasz? Rób swoje. Nie ma takiej możliwości, dlatego że Kościół będzie wiedział, co Chrystus do niego powiedział. Kościół musi być głosem. Głosem Chrystusa dla tych, którzy giną. Jeżeli usłyszysz głos Chrystusa, będziesz wiedział, co masz robić. I tym głosem będziesz mówił. Chrystus będzie mówił poprzez swój Kościół. I tak jak Łazarz usłyszał głos Chrystusa w grobie, tak zmarli, którzy nie wierzą, którzy nie są żywi, usłyszą głos Chrystusa przez swój Kościół. I będzie to głos bez kompromisu. Nie będzie tam żadne ale. I wtedy Kościół będzie chodził w pełni mocy, w pełni bojaźni, w pełni Ducha Świętego. Bo takie jest przeznaczenie dla Kościoła. Że bramy piekielne go nie przemogą. I na koniec takie przypomnienie, po co jesteśmy, po co funkcjonujemy, bo mówiłem ogólnie, ale myślę sobie, że jest to ważne. Bo Kościół jest po to, żeby wysławiać Pana i rozgłaszać Jego cnoty. Ale bowiem każdy, kto wezmie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. I to jest nasze pragnienie, tak? Czy nie jest takie nasze pragnienie, aby każdy, kto wezmie imienia Pańskiego, został zbawiony? Czy mamy to w swoich sercach? Czy daliśmy sobie tylko na przetrzymanie? Czy być może jesteśmy właśnie w takim miejscu, że już nie mamy sił? Że już nie widzimy tego, że Bóg rzeczywiście nam błogosławi. Być może jesteśmy w takim miejscu. Ale musimy zawołać do Pana. Posil nas, bo dzisiaj brak nam sił. Dzisiaj już nie wierzymy, że coś się może zmienić. Ale jeżeli usłyszymy Twój głos, jeżeli rzeczywiście Ty przemówisz do nas, do naszego serca, to się zmieni, Panie. Ale bowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To jest nasze pragnienie. Takie pragnienie Kościoła powinno być. Ja mam takie pragnienie i wyczekuję tego, żeby każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, ale nie tylko wezwie, bo chcę, żeby wezwał imienia Pańskiego, kiedy mu powiem o nim. Nie możemy stanąć w miejscu i zaprzestać mówienia o Chrystusie. Nie ma takiej opcji. Nie możemy. Każdym swoim słowem, każdym swoim czynem musimy rozgłaszać cnoty tego, który powołał nas do swojej światłości. Kochani, mam nadzieję, że was zachęciłem. Myślę sobie, że słowo to jest do mnie, dlatego ja sam czuję się zachęcony tym, że wiele rzeczy jeszcze muszę w życiu swoim zmienić, że wiele mam jeszcze, wiele jeszcze mi brakuje. Jak każdy z nas mamy wiele problemów, ale Pan jest miłościwy, Pan jest miłosierny i łaskawy. I jeżeli rzeczywiście szczerze przed Nim staniemy, to czy On nam nie da? Przecież ma tyle. Wszystko do Niego należy. Czy On nam nie da? Czy coś nam będzie żałował? Mamy pragnienia, tylko bądźmy wierni w tym, co postanowiliśmy w swoich sercach. Że chcemy, żeby Chrystus był w pełni mocy, siły w naszym życiu. Wytrwajmy w modlitwie, bo to sprawi, że będzie wielkie przebudzenie. I nie dlatego, że wszyscy staną się baptystami. Nie o to tu chodzi. My nie chcemy tu promować baptyzmu. My chcemy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który zmienia ludzkie życie. A to, że jesteśmy baptystami, to też dobrze. To bardzo dobrze. Ale przede wszystkim jesteśmy dziećmi Chrystusa. Amen.